Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Cieszę się ogromnie, że też i tej nocy możemy z sobą się spotkać, z sobą rozmawiać. Mamy też gościa, ksiądz, który był przed północą, będzie i z nami teraz. Będziemy wspólnie mogli rozmawiać z sobą. Jest z nami ksiądz dr Jerzy Król z Sandomierza. Witam serdecznie, księdza.
Witam serdecznie.
Na wieki wieków, amen. Rozmawialiście na temat filaru duchowości małżeńskiej, ale tak zagadnąłem też księdza. Ksiądz też wiele pisał na temat Jana Pawła II, szczególnie o tym rozumieniu nawrócenia według Jana Pawła II. Czy moglibyśmy na ten temat też dzisiaj porozmawiać, bo można powiedzieć, no, pierwszy tydzień Wielkiego Postu, można powiedzieć, za nami. Środa Popielcowa, dzisiaj też rozpoczęliśmy środę. Często zadajemy sobie sami osobiście pytanie, jak my się nawracamy, komu najbardziej potrzeba tego nawrócenia, bo tak mówimy, że tym, tamtym, tu już niedobrze, u polityków jeszcze gorzej, prawda? Widzimy, że to nasze życie społeczne też nieraz się bardzo zmienia i żądalibyśmy gdzieś u kogoś zmiany, prawda? Żeby ktoś był lepszy, ktoś był doskonalszy. A jak patrzył na to Jan Paweł II? Myślę, że to też nieraz kuleje u nas, bo wielu mówi, że kocha Jana Pawła II, czy tak w życiu też, prawda? Jeździliśmy na spotkania, pielgrzymki do Rzymu, nawet niektórych z nas było stać na to, żeby pojechać. A on tak wiele do nas mówił. Mówił o przykazaniach, mówił o sumieniu, mówił o błogosławieństwach, o tym, jaka postawa nasza chrześcijańska, czy nawet Polaków powinna być. Co z tym nawróceniem?
Co z tym nawróceniem? Tak, to niewątpliwie. No myślę, że ojciec zajadł takie pytania już, powiedzmy, na które czujemy w sercu odpowiedź, bo tymi, którzy się najpierw mają nawracać, to jesteśmy my sami. I ciekawa rzecz jest, że u papieża występuje taka kategoria w tym względzie, nawrócenie w sercu, że potrzeba nawrócenia w sercu człowieka. Następna rzecz, że jak się czyta Jana Pawła II i jego dokumenty, to ta kategoria nie jest jakimś faktem jednorazowym tylko w życiu, chociaż niewątpliwie też nawracamy się kiedyś raz tam w życiu, jeśli ktoś był zupełnie czy nieochrzczony, czy gdzieś daleko, ale jest to proces całego życia. Całego życia, że my się nawracamy praktycznie przez całe życie. Kiedyś na ten temat myślę, że tutaj można przytoczyć co, o ile znowu dobrze pamiętam, ale chyba tak Święta Teresa powiedziała, że jeśli jest jakiś pokój i jest w nim mało światła, to wtedy może tak być, że wydają się rzeczy, które tam są i ściany zupełnie czyste, ale jeśli damy dużo światła, to widać jakieś rysy pęknięcia. Jest to tylko obrazowe, powiedzmy, porównanie, ale podobnie jest z nawróceniem. Rzecz zdumiewająca zresztą, że i to widać i w nauczaniu papieża, i w świętych, w duchowości to odkrywamy, że każdy święty mówi o sobie jako o tym, który potrzebuje nawrócenia. Więcej, święci bardzo wyraźnie widzą swój grzech. I też mówią o tym. I to jest taka tajemnica właśnie nawrócenia i światła Bożego, Bożej łaski, że jeśli je mamy, to faktycznie wtedy człowiek widzi też, że on jest tym pierwszym, który ma się nawracać. To też daje pewną taką należytą relację, myślę, do drugiego człowieka, której często brakuje, jeśli brakuje tej świadomości, że ja jestem wezwany do nawrócenia. Łatwo jest wymagać od kogoś zmiany postaw. To pierwsza rzecz. Druga sprawa, jeśli chodzi o papieża, bo ja nie jestem takim jakimś znawcą, ale napisałem jedną książkę tutaj w tym względzie. Doktorat studiowałem i napisałem, nie? Ku nawróceniu. I to tylko na tym polegają moje poszukiwania. Ale co uderza, to widać, że nawrócenie, o którym mówi papież, i to jest bardzo spójne też z całą duchowością, teologią Kościoła, ojców Kościoła, nawrócenie nie jest tą kategorią, którą czasem w życiu się stawia, że człowiek widzi jakiś wzór, widzi jakieś szczególnie tutaj postępowanie moralne i idzie tylko w tym kierunku. Owszem, w nawróceniu i nawrócenie się mierzy zmianą konkretnych postaw. Ale nasze nawrócenie, nas chrześcijan, jest nawróceniem do osoby. My się nawracamy do osoby Jezusa Chrystusa, do tego stwierdzenia, do tej rzeczywistości, której to też u święty Paweł to mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I my się nawracamy do Chrystusa i nawrócenie jest tym bardziej owocne, kiedy możemy jakby zobaczyć, powiedzieć, że przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, kiedy zaczynamy mieć tą formę duchowości. To daje też taką nadzieję, kiedy nawracamy się do Jezusa Chrystusa, bo czasem spotykamy ludzi, którzy nawet boją się pewnej prawdy o sobie, bo ta prawda może przytłoczyć. To też czasem świat nam daje, że potrafi ktoś nawet słowem kogoś tak stłoczyć, stłamsić, że ktoś nie uniesie takiej pewnej ciężary prawdy o sobie. Natomiast nawrócenie do osoby Jezusa Chrystusa, kiedy słuchamy Jego Ewangelia, rzecz zdumiewająca, potrafimy odkryć głęboko prawdę o nas i ta prawda nigdy nas nie będzie przytłaczać. To jest zawsze prawda, jednocześnie i źródło potężnej nadziei i siły. Tu się realizuje to, co Jezus Chrystus mówi też do apostołów, a Duch Święty, kiedy przyjdzie, przekona świat o grzechu. Prawda was wyzwoli, to jest tego typu prawda. To nie jest prawda tylko takiej często ludzkiej, nie? Sprawiedliwości na zasadzie, a ja miałem rację i ja mam rację, czy ja jestem lepszy. My idziemy w nawróceniu w kierunku do osoby Jezusa Chrystusa. W kierunku tej tajemnicy, że wszyscy jesteśmy powołani, można powiedzieć tak w pewien sposób, żeby być mistykami. Może być to nieświadome, nie? Bo znaczy mistyk to jest ten, jak mówi teologia duchowości, który jest świadomy tych procesów i tego działania Boga, którego normalnie doświadcza każdy wierzący, z tym, że jakby my nie mamy tego łaski, że łaska jest ta sama, ale nie mamy tej świadomości, tego odczucia, które mistyk ma, tak, że on jest świadomy, potrafi jakby odczuć to, w pewien sposób dotknąć. On często mistycy mają trudności z wypowiedzeniem tej rzeczywistości, tajemnicy. Tą tajemnicą właśnie jest zawsze Jezus Chrystus, Jego osoba i nasze nawrócenie idzie w tym kierunku. Oczywiście, patrząc na papieża, to jest bardzo pięknie rozłożone u niego to nawrócenie, bo on pokazuje, że źródłem nawrócenia jest tajemnica Boża, że Bóg sam jest źródłem nawrócenia. Nie człowiek nawet, nie nasza chęć, ale Bóg. Nie człowiek skuszony przez szatana, nie, jest w nim ta tajemnica niegodziwości, ale Bóg przychodzi z tą staje mysterium pietatis, z całą tajemnicą zbawienia. On wychodzi w kierunku człowieka i my się nawracamy właśnie nie najpierw dlatego, że ja zadecydowałem, ale najpierw, że działa ta łaska Boża, że jest ona we mnie. Dlatego są tak ważne, skoro tutaj ojciec rozpoczął właśnie od rekolekcji czas Wielkiego Postu, że to jest specjalny taki czas łaski dla nas, kiedy możemy, słuchając Słowa Bożego, wchodzić w nawrócenie. Bo nawrócenia tego właśnie do osoby Jezusa Chrystusa, do tej Jego tajemnicy nie można sobie jakby wyprodukować tylko na zasadzie jakiegoś własnego projektu. My się możemy modlić o to nawrócenie. Kościół się o to modli. Ale tym, który ostatecznie działa, to jest Bóg w tej tajemnicy. Jak u papieża występuje ta kategoria mysterium pietatis. Jest tajemnica niegodziwości, mysterium inquitatis, której człowiek podlega, ulega szatanowi, ale jest o wiele większa ta tajemnica zbawienia, miłości Boga. Nie, i to jest źródłem i nadzieją naszego nawrócenia. Jakby można powiedzieć, że ta tajemnica niegodziwości wobec tego ogromu łaski Bożej staje się tylko pewnym tłem. O tym myślę, że winniśmy pamiętać wtedy, kiedy mamy trudności z zerwaniem, z grzechem, czy że może ktoś kiedyś uważa, że pewne rzeczy są za trudne dla niego. Właśnie nasze nawrócenie, nawrócenie nas ludzi wierzących, katolików, jest obliczone, można tak powiedzieć, nie tylko na nasze muskuły. I kiedy my poddajemy się Słowu Bożemu, kiedy jesteśmy, nawet upadając, powstajemy, jesteśmy wierni Bogu, to Pan Bóg może działać cuda w naszym życiu i wtedy być może nawet nieraz tak się zdarza, że my sami nie widzimy jakby tego procesu, ale inni mogą to zauważać. I czasem zdarza się, że ktoś, spotykając kogoś czy kogoś, mówi: ten człowiek się zmienił, on jest jakiś inny. Niejednokrotnie ta osoba nie ma takiej pełnej tej świadomości tego, co właśnie łaska Boża zdziałała. Nie?
Nieraz jest tak może, że szukamy jakiejś recepty, jak to zrobić najlepiej. Czy Jan Paweł II dawał takie recepty? Czyń tak, tak, postępuj w tą stronę, a na pewno twoje życie się odmieni, bo nieraz czegoś się, prawda, spodziewamy w życiu. Chcielibyśmy, no, żeby się coś cudownego stało, żeby, no, nam ominęły też konsekwencje tego naszego grzechu, bo nieraz grzech, tak jak ksiądz mówi, no prawda was wyzwoli, no to jest prawda, że tak się dzieje, ale przecież nieraz przytłaczające są konsekwencje naszych grzechów i czy to nie jest tak, że to nas miażdży i nie pozwala nam, no, pójść i jak gdyby powstać, prawda, stać się nowym człowiekiem. Co Jan Paweł II?
Co Jan Paweł II? Więc ja mogę tak powiedzieć, jak, to znaczy teraz można było wejść w treść dokumentów i studiować, ich odpowiedzi jest wiele, także bardzo konkretnych u Ojca Świętego, skierowanych do młodych. On przytacza konkretne przypowieści. Nie, przecież tak pięknie ta o tym synu, który wraca, nie, który roztrwonił majątek. Zawsze ten obraz, nie, on nam pomaga zobaczyć, że owszem, konsekwencje są. Nie. Mogą być konsekwencje nieraz naszych grzechów bardzo trudne i przez całe życie mogą się ciągnąć. Ale znowu, jeśli zaczynamy iść w kierunku Jezusa Chrystusa, to okazuje się, że możemy ponieść z Nim te, nawet konsekwencje. I to nie jako ludzie tylko jacyś, powiedzmy, zniszczeni czy tacy, no bo tak już nic nie da się zrobić, ale możemy odzyskać pewną moc i chwałę. To już jest zresztą i prawda. Właśnie tutaj przytoczę tą przypowieść, kiedy ten roztrwonił majątek i odzyskuje właściwie nową szatę. W szacie pierścień to są znaki godności królewskiej. To wzbudzało aż zazdrość tego brata. I oczywiście tutaj teologia nam mówi, że nie ten brat sam, który był wierny, nie rozumiał tak wielkiej miłości ojca. Właśnie tylko doświadczenie tutaj papież pokazuje, bo papież Jan Paweł II, nie, on po prostu na nasze czasy, jakby sobie dosłownie na nasze czasy w dokumentach pozwala nam odkrywać tajemnice, żebyśmy mogli się karmić tym, co w Ewangelii jest, co jest w depozycie wiary Kościoła i nas. I tutaj jedno takie spostrzeżenie mi się rodzi. Właśnie u papieża widać, że to nawrócenie do Jezusa Chrystusa, to nawrócenie, które jest, z jednej strony prowadzi do prawdy i które jest o wiele większe niż świadomość, czy nawet po prostu konkretny ból konsekwencji naszych grzechów, one może być możliwe tylko w Kościele. To nie jest jakieś nawrócenie tylko intelektualne, znaczy, bo są takie, różne są nawrócenia, nie? Sam termin nawrócenie, gdybyśmy rozpatrywali, to może być również nawrócenie do jakiejś sekty, też nazywają nawróceniem. Właśnie to nawrócenie, o którym mówi Jan Paweł II, on pokazuje, gdzie jest możliwe to nawrócenie. W jakim miejscu człowiek może się nawrócić? Bo nie wszędzie możemy się nawrócić właśnie do osoby Jezusa Chrystusa. I prawdziwe nawrócenie, katolickie, chrześcijańskie, ono zawsze ma swoje miejsce. Mianowicie miejscem tego nawracania się czy nawrócenia jest Kościół. Bo tą siłą nawrócenia jest Jezus Chrystus. A konkretnie Jezus Chrystus, Bóg i człowiek z ciałem, bo Chrystus ma swoje ciało, on, jego trzeba spotkać, nie tylko o nim przeczytać, czy dowiedzieć się coś, wiedzieć, że jest Bóg, ale po prostu spotkać Chrystusa. Znaczy, można go było spotkać, jak żył na ziemi, konkretnie spotykając go. My możemy go spotkać przez Kościół. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa i to tutaj widać u papieża jest to bardzo wyraźne. Właśnie to na miejsce nawrócenia, miejsce Kościoła. Dlatego jest ryzykowne bardzo jakieś takie obecne czasem gdzieś taka pewna nieświadomość czy beztroska, a ja tam kiedyś nie nawrócę się, czy powiedzmy rezygnowanie z sakramentów, z Dnia Pańskiego, z rekolekcji, ze Słowa Bożego, ze wspólnoty w ogóle Kościoła i liczenie na to, że się nawrócę. Naprawdę tutaj jest duże ryzyko dla człowieka strasznych konsekwencji. Można tak się zagubić, że może nie być tego czasu właśnie spotkania Jezusa Chrystusa w Kościele i nawrócenia się. Może człowiek zostać tylko na mocy swoich jakichś wysiłków i ta czasem prawda, nie, nawet psychologicznie, i to wiemy, bywa zabójcza. Nie wiemy, że różnie się to poczucie winy, jest taka kategoria i w psychologii i tak dalej. Oczywiście to jest zupełnie co innego niż świadomość grzechu. Ale może być to bardzo niszczące, bo spotkanie z Jezusem Chrystusem, i to nawrócenie, ono nie daje nam gwarancji, że zawsze zyskamy, jakiś taki etap i wyzbędziemy się naszych słabości czy skłonności. Może tak być, że nawrócenie i proces ten zabiera nam skłonności jakieś do jakiegoś grzechu, czy jakiś nawet w ten sposób charakter zmienia, ale zazwyczaj tak nie jest. To nawrócenie poprzez Kościół, ono najpierw dokonuje się, że Chrystus zabiera nasz grzech. Zabiera, czyli grzech jest śmiercią. Według Pisma Świętego grzech jest śmiercią. Nie? Bibliści mówią, że nagość i śmierć po hebrajsku to jest to samo słowo. Nagość się pojawia po pierwszym grzechu. I tutaj to mysterium inquitatis, nie, jest zatruciem śmiercią. I teraz kto zabiera tę śmierć od nas? Nie jakiś tylko mój wysiłek. Oczywiście Chrystus się nie włamie do mojego życia. Ja muszę go znaleźć, on mówi pójdź za mną. Ale w ten sposób, żeby on mnie nawrócił do siebie, bo on jest życiem, on zwyciężył, żeby zabrał ze mnie śmierć, muszę go spotkać. Może on sam zrobić, jako Bóg, człowiek i prawdziwy. I tutaj u papieża właśnie występuje bardzo jasno miejsce Kościoła jako miejsca nawrócenia do Chrystusa. To nie jest nawrócenie właśnie tylko jakieś jednoaspektowe w rozumieniu jakiejś tylko takiej poprawy, jakiejś skłonności czy czegoś, bo to jeszcze za mało. Ale nawrócenie do Chrystusa, który pokonał śmierć. I wtedy faktycznie zaczyna się w człowieku realizować w nas to żyje już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Nie? Wtedy my pragniemy komunii, wtedy my inaczej zupełnie odbieramy modlitwę, inaczej dociera do nas Słowo Boże. Bo my nie spotykamy informacji, czy jakiegoś wzoru, czy filozofii, tak jak niektórzy myślą. Bo czasem spotkałem takie, że szczególnie w ostatnich latach mojej pracy, nie, w Szwecji, bardzo wielu ludzi intelektualnych, ale Pismo Święte, Słowo Boże, pewna intelektualna informacja. Natomiast nie ma tej kategorii tak klarownej, której, powiem szczerze, ja sobie do końca nie uświadamiałem wcześniej, tak dotykalnie, powiedzmy ze studiów wiedziałem, ale że tak ważne jest, że my w Kościele nie mówimy o to jakaś informacja i teraz tak człowieku żyj, Pismo Święte tak mówi, ale mówimy Słowo Boże, czyli coś większego niż informacja. Słowo, które jest wcześniejsze od tego, co napisano. Słowo, które jest sam żywy Jezus Chrystus. On jest pełnym Słowem. I to tutaj, to są właśnie kategorie, które realizują się w Kościele. Oczywiście u papieża bardzo wyraźnie tutaj widać, połączono z tym też potrzebę wiary. Nierozdzielność u niego jest właśnie wiary i nawrócenia. Jeśli człowiek nie wejdzie, nie modli się o wiarę, nie pozwoli prowadzić się w wierze temu impulsowi, nie? który wywołuje nim Słowo Boże, które słycha, nie robi kroku w kierunku Jezusa Chrystusa, który domaga się wiary, właściwie trudno jest mówić o jakimś nawróceniu. Natomiast jeśli jest wiara, wtedy te pojęcia właśnie wiara i nawrócenia, tutaj wiara i nawrócenie są nierozdzielne. I tutaj w Kościele, no u papież, bo ojciec zadał też takie, o ile pamiętam, pytanie, jak konkretnie to się, gdzie my się pozbywamy, jak papież mówi. On mówi te rzeczy, którymi my żyjemy, sakramenty. Mówi o sakramentach, na przykład spowiedź. Nie, no mówi papież bardzo jasno, podkreśla właśnie, żeby człowiek mógł, żeby zostały odpuszczone nasze grzechy. Nie? Czyli zabrana ze mnie ta śmierć. Nie, to potrzeba mi sakramentu pokuty. Nie, to nie jest ta kategoria, która znowu, na przykład w kościele protestanckim, odwołam się, nie ma tego sakramentu. I to jest w pewien sposób logika pewnych nieporozumień, odejść. Dlatego, że jeśli Słowo Boże jest tylko informacją, jeśli to jest samo Pismo i Bóg zna wszystkie nasze grzechy, no to sprawa załatwiona, ja nie muszę nic mówić. Bóg lepiej zna moje grzechy jak ja. Ale my w Kościele spotykamy Jezusa Chrystusa, który jest, ma konkretne ciało. I grzech to nie jest tylko jakaś moralność, jakaś powiedzmy, jakiś konwenans, czy, bo tak niektórzy uważają, czy tylko prawo Boże. Ale grzech jest właśnie śmiercią i wyraża się ta śmierć, właśnie dla nas czytelna jest, wtedy w nią wchodzimy, to możemy głęboko poznawać w nas, ale też mamy no, bardzo jasne, kiedy przekraczamy przykazania moralne, kiedy jesteśmy poza moralnością 10 przykazań, można powiedzieć, czy Ewangelii. To jest bardzo cenne, bo okazuje się, że jeśli człowiek nawet nie wie o przykazaniach, nie rozpoznaje ich jako pewien miernik, gdzie ja jestem, to nie znaczy, że jego to nie dotyczy. Bo ja, u papieża też widać to mocne na takie zaakcentowanie właśnie potrzeby sakramentu, sakramentu pokuty, gdzie my odpuszczamy grzechy. Papież nie boi się też tak wobec współczesnego świata stawiać jasno kategorii grzechu ciężkiego. Co jest tym grzechem? Że to jest, że człowiek może wejść w takie zupełne nawet i grzech przeciw Duchowi Świętemu. Wszystko to u papieża występuje. Dlaczego? Myślę tak tutaj, tak czytając Jana Pawła II i obserwując nasze, moje życie, że Jan Paweł II jest wiernym synem Kościoła i doskonale czuje ten moment, to tak u papieża to się wyczuwa, że grzech, czy świadomy, czy nieświadomy, jest kwestia winy, bo jeśli człowiek nie wie, że coś jest grzechem, czy nie używa, no wiadomo, jak winy nie ma tej takiej bezpośredniej, nie ma świadomości grzechu, ale to nie znaczy, że ten grzech nie niszczy życia. To jest podobnie jak ktoś ma, no nie wiem, tak tłumaczymy czasem, jak ktoś ma jakąś chorobę, jest chory. Jeśli ja wiem, że mam jakąś zakaźną chorobę i wcześniej to wiem, mogę się leczyć, ale jeśli nie wiem, to nie znaczy, że wszystko w porządku, bo życie idzie w kierunku śmierci. I podobnie jest z człowiekiem, który po prostu nie chce poznawać Boga, czy też nie dano mu tej możliwości, nie chce poznawać też właśnie tej kategorii takiego naszego rozpoznania, żeby się nawracać, jakim, czy jestem w grzechu, czy jestem w łasce Bożej. Bo wielu ludzi dzisiaj, papież to mówi, największy grzech współczesnego świata, to jest to, że człowiek żyje tak, jakby Boga nie było. I konsekwencją jest to, co później papieża też występuje, że żyjemy w takiej kulturze śmierci, że nawet no, jakby ludzi ubywa w Europie, w tym sensie, że i aborcja i tak dalej, to się staje tym dobrem, nie? Jakimś tak wielu myśli. Faktem jest, że śmierć rodzi śmierć. Grzech jest śmiercią i to się w ten sposób objawia. Może, ojcze, bo dużo mówię, a to nie jest referat, więc żebym się nie tak całkiem nie zapętlił, to może jakieś pytanie.
Ja myślę, że pytania będą też zadawali nasi słuchacze. Bardzo cieszę się, bardzo też i wdzięczny jestem, że ksiądz z nami pozostanie. Zawsze to możliwość też i na antenie Radia Maryja o konkretnych sprawach, może i nawet o tym, co gdzieś nas dotyka do żywego, rozmawiać z kapłanem. Dzisiaj z nami ksiądz dr Jerzy Król ku nawróceniu według Jana Pawła II. Zapraszamy więc do spotkania, do rozmów na naszej antenie. Kierunkowy 056 Polska Północna 655-23-55, Polska Południowa 655-23-56 i telefony dla tych, którzy słuchają nas poza granicami Polski 655-23-33 i 655-23-66. Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Dzwonię z południa Polski.
Pani imię?
Helena.
Prosimy.
Mam taką sprawę, no bardzo taką ciężką do przeżycia, bo jest taka sprawa, że wnuczek mój, no, zapoznał się z dziewczyną, a to już jest nie dziewczyna, tylko rozwódka. A najpierw miał swoją dziewczynę, ale no coś tam nie doszło, tamta się ożeniła i on strasznie zaczął pić. Nie mógł tego przeżyć. No i po prostu, a ta dziewczyna, ta rozwódka, co jest, to ona z nim się znała wcześniej, jeszcze zanim tamta już ma dwoje dzieci i 12 lat ma najstarszy syn. Jest 4 lata starsza od niego. No i znali się, ale nie chodzili z sobą, po prostu znali się, bo ona była barmanką, on chodził na piwo, no więc. Ona, tak jak pił, tak ona go spotkała, jak on tam gdzieś leżał pod płotem, no był bardzo z tego. Przeżywał to, że tamta go zdradziła, ta pierwsza narzeczona, no i nie mógł tego przeżyć. No i ona go poznała. No i zaczął z nim rozmawiać, że tak nie można, że to. No i tak go jakoś przygarnęła, że po prostu on przestał pić. No jest teraz człowiek, zrobił się jak trzeba. No ale jak się będą, oni chcą się żenić, no on jest, tamten mąż nie płaci na te dzieci, oni nic się nie interesuje. Ale jak to będzie możliwe? Ja mnie to po prostu serce pęka, no. jak to tak bez Boga będą, no nie wiem. Jak by mi ksiądz mógł powiedzieć, co ma zrobić? No liczą na to, że może on po prostu przyjdzie do siebie, że będzie człowiekiem, żeby się nie zmarnił.
Pani Heleno, no? Poprosimy księdza Jerzego, dobrze? No. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Heleno, no na takie sytuacje nie ma takich jakichś konkretnych, powiedzmy...
Takie recepty.
Recepty takie i tak, bo Bóg daje nam możliwość każdemu, na ile jesteśmy świadomi, żebyśmy szli za Nim, nie? Ale Pan Bóg jest tak delikatny z nami, no tak z każdym i ze mną i z każdym w naszym życiu, że jest bardzo delikatny i nigdy nie zniewala. Zawsze no, tym, który zniewala, jest demon, diabeł, grzech. Są takie grzechy, jak się raz wejdzie, trudno jest później zerwać. Natomiast wobec Boga jesteśmy zawsze wolni. To jedno tutaj. I czasem konsekwencje właśnie tych naszych wyborów wolności są no bolesne. Tak jak tutaj to dla pani, wnuk. Ja już mówiłem to wcześniej. Czasem nawet dla tych dwojga, którzy decydują się na takie życie. I myślę, że takich ludzi, w tym wypadku pani tego wnuka, nie można pozostawiać ich obojętnie, bo i tak oni jakąś decyzję już podjęli. Być może jeszcze podejmą. Ale trzeba zawsze ich zapewniać, bo myślę, że oni sami w jakiś sposób, jeśli mają związek z panią, czy to czują, że całkiem nie jest to w porządku, że jest w tym jakaś pewna pomyłka. Na ile jest w tym, powiedzmy, ich winy i świadomej jakiejś, to nie, tutaj tego nie, się nie oceni. Ale jak pani mówi, no, komunii nie mogą przyjmować, nie są ochrzczeni, na pewno jakiś związek z Kościołem jest i konsekwencje już tego widzą. I dzisiaj i zawsze tak było, ale trzeba w jakiś sposób też tym ludziom towarzyszyć i znowu tutaj znowu wrócę modlitwą. Myślę też, trzeba ich zapewniać w jakiś sposób, jeśli to jest możliwe, w rozmowach, wskazywać, że są różne możliwości rozwiązania. Czasem jeśli w takiej sytuacji nie wiem, czy to zawsze, czy jest związanie z obydwu stron, nie, no bo syn, o ile wiem, jest wolny, ale natomiast nie rozumie tamta kobieta, jeśli nie jest zamężna, no to tutaj jest zawsze podstawowe pytanie. On, ten chłopak czy wnuk musi sobie zadać, tak, jeśli wobec Boga stoi i pyta się, no jaka jest wola Boża? Czy to tylko taki jest ucieczka? Jedna mnie odrzuciła, teraz wpadam w ramiona pierwszej kobiety. Załóżmy, że ona jest wolna i nie jest zamężna, no ale ma te dzieci. Czy faktycznie Pan Bóg postawił osobę przede mną, z którą mam sobie zadać pytanie, no i co dalej? Co mamy robić teraz? Bo jeśli ona jest wolna, jeśli by tam, bo tego dobrze tutaj nie rozumiem, nie było z poprzedniego sakramentu małżeństwa, trzeba się tutaj pytać, no bo może tak być, że małżeństwo może być, że z jednej strony już są dzieci, jest to możliwe. No inna sytuacja jest, jeśli tamta osoba jest sakramentalnie już związana. Wtedy jest faktycznie ból, jest pewne cierpienie, ale też nie można popadać w beznadzieję. Bo Bóg jest większy i ma więcej pomysłów na nasze życie. I po to dał nam wolność pewnych wyborów, nie? Że może zawsze apelować do człowieka i wyprowadzić jakoś z takiej sytuacji. Niedobrze jest, kiedy po prostu ulegamy takiej też czasem i pokusie, że to już są przekreśleni i tak dalej, trzeba o nich zapomnieć. Na pewno tak w tym wypadku nie jest i rzadko tak bywa. Takie, powiedzmy, bezpośrednie tylko uderzanie w człowieka. Trzeba odwoływać się tutaj do Bożego miłosierdzia, do miłości Boga, bo tym Chrystus nas chce pociągać, ale też budować świadomość, bo czasem tacy ludzie, ja spotkałem takich wiele razy, dzisiaj to się niestety często zdarza, że nawet nie mają świadomości, że powiedzmy wejście w relację przynależno małżeństwu, w pożycie, w relacje intymne z kobietą niezamężną, czy nawet zamężną, że jest mowa w ogóle o jakimśkolwiek grzechu. I tutaj znowu wrócę do tej kategorii nawrócenia u Jana Pawła II i grzechu, że mówię, grzech nie jest tylko takim, że grzech jest wtedy, kiedy ja uznaję za grzech, ale grzech jest śmiercią. Jest rodzaj śmierci i zarazy, którą, zarazków, chorób, których my długo nie czujemy, ale ona robi spustoszenie. I grzech często, wiele grzechów ma taką naturę. Nie, i wtedy trzeba tym bardziej, bo modlić się za takich ludzi, bo właśnie Kościół modli się za cały świat. I Kościół modli się też za grzeszników. Przede wszystkim też za grzeszników, o ich nawrócenie. Nie modlimy się o nasze nawrócenie, o to, żebyśmy my jako Kościół się nawracali i byli tym czytelnym znakiem dla świata, ale modlimy się też za tych, którzy wprost żyją w faktycznych, no takich, bo w przypadku, kiedy jest pożycie, czy bycie w związku z inną kobietą, jeszcze grzech publiczny, wtedy staje się to, powiedzmy, takie widoczne, nie? Publiczne. I wtedy Kościół się modli. Takie osoby, owszem, nie mogą, podkreślam, przystępować do Komunii Świętej, bo wtedy by to było antyświadectwo wobec świata. Do tego jest Kościół powołany, żeby dawać świadectwo pewnej drogi Bożej, pewnego rozróżniania, którędy ma iść człowiek. Nie możemy zamknąć naszej wiary do jakichś tylko form mojej prywatnej religijności. I tutaj w ten sposób może tak kilka myśli, tak nie wiem, czy to pomaga. Tak,
dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, chciałam zadać krótkie pytanie do księdza Jerzego.
A pani imię?
Justyna z Katowic.
Prosimy.
Ksiądz Jerzy wspominał właśnie o rozumieniu grzechu Jana Pawła i chciałam zapytać, jak rozumie grzech przeciw Duchowi Świętemu, oczywiście papież, i ewentualnie wskazać, gdzie o tym pisze. No i ja bym się już rozłączyła.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Wie pani, tak, grzech jak papież przeciwko Duchowi Świętemu, papież rozumie. Przede wszystkim grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest odrzucenie, papież mówi tam, samej zasady, na której odbywa się nasze zbawienie. A więc samą zasadą naszego zbawienia jest Jezus Chrystus. Zasadą naszego zbawienia jest to, że Chrystus wziął nasze grzechy na krzyż, że nie ma takiego grzechu, którego On by nie mógł przebaczyć i nie ma takiej sytuacji, takiego losu ludzkiego, czy takiej, można tak opisowo powiedzieć, nie, w naszym życiu, z której Bóg by się wycofał. Ale człowiek jest wolny. Jeśli powie, no tak, nie wiem, można tak, ja tego nie chcę, ja to odrzucam, nie, a ma taką możliwość poznania, nie, to tutaj należy dobrze zrozumieć, że to jest pewna też tajemnica, nie? Bo my w naszej wierze nie wszystko możemy, powiedzmy, zakodyfikować i wypisać. Kościół o nikim nie może orzeknąć i nie orzeknie, że ten popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu i już na pewno jest w piekle. Nie, nigdy tak się Kościół nie wypowie. Ale jest pewna tajemnica właśnie tego grzechu między Bogiem a człowiekiem. I tutaj pani zapytała też mnie, gdzie papież o tym mówi. Myślę, że trzeba dwa dokumenty tutaj, dwie encykliki papieża przeczytać. Pierwsza to Dominum Edificantem i Reconciliatio et Penitentia. Nie? Takie są dwa dokumenty. Ta druga to jest Adhortacja, pierwsza encyklika. Wie pani, ja w tej chwili mówię po prostu bez żadnego takiego, powiedzmy, podparcia się i nie pamiętam w tej chwili dokładnie, w którym miejscu i gdzie to namierzy pani wskazać konkretne parametry.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo? Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania.
Prosimy, Panie Bruno.
Pozdrawiam serdecznie ojca, doktora i całą rodzinę Radia Maryja. I bardzo serdecznie właśnie dziękuję za ten temat. Myślę, że też przy okazji Wielkiego Postu na pewno ten temat nawrócenia jest również w kontekście nauki Jana Pawła II. Jest bardzo ważne i myślę, że powinniśmy na pewno starać się na miarę każdej własnej możliwości, na każdy, jakoś tak na własnym odcinku starać się realizować w wierze i poprzez nawrócenie siebie samego właśnie, ale też myślę, że żeby nasze życie było też nawróceniem innych w jakimś sensie, bo jeżeli odpowiednio umiemy przyjmować krzyż, tak jak mówi Pan Jezus, na każdy dzień, to też nawracamy w jakimś sensie innym. Niekoniecznie musimy ich pouczać, tylko po prostu właśnie poprzez własne jakieś takie przyjmowanie tych różnych doświadczeń, trudności, czasami no niełatwych, cierpienia, doświadczenia, to wtedy rzeczywiście potrafimy pewne rzeczy lepiej rozumieć i myślę, że staramy się być rzeczywiście takimi chrześcijaninami, katolikami, jak to rzeczywiście powinno autentycznie wyglądać, że tak się wyrażę. A na pewno wydaje mi się, że na przykład w obecnym okresie, no nie tylko w obecnym, ale w ogóle na przykład często nadmiar informacji, na przykład medialnych, nie służy temu wcale. Wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, bo myślę, że nadmiar jakichś takich informacji medialnych to wręcz chyba służy dezinformacji, bo myślę, że po prostu my czasami właśnie ulegamy emocjom, ulegamy właśnie jakimś takim właśnie czasami niepotrzebnym zupełnie jakimś takim trudnościom i myślę, że wtedy one rzeczywiście, no czasami rzeczywiście to się nieraz tak się słyszy, no na przykład teraz często mówi się na temat właśnie tego raportu pana Macieja Lewicza, czy na temat właśnie książki księdza Zaleskiego, no szukanie tanich sensacji, czasami rzeczywiście, no że no, na przykład słuchałem takich czy innych refleksji, to na przykład mówię, o spodziewałem się jeszcze większych bomb, żeby wybuchały i tak dalej. To nie na tym droga polega, moim zdaniem, że po prostu nie o to chodzi, żeby kto większe wytoczy armaty przeciwko komu, po prostu, że to nas ubogaca, wręcz przeciwnie, to nas po prostu zubaża i to nas rzeczywiście sprowadza na manowce. Myślę, że my powinniśmy właśnie do tego wszystkiego pochodzić z wiarą, z pokojem, właśnie z nawróceniem, myślę, że nawracać się, ale też właśnie modlić się, bo myślę, że my powinniśmy walczyć inną bronią po prostu, nie taką bronią, jak na przykład walczy świat, ale właśnie mamy przecież różaniec, przecież wiemy, jak wielkie osiągnięcia osiągnęli na przykład Austriacy, Filipińczycy, ale także i my przecież w naszej modlitwie Solidarności potrafiliśmy z Janem Pawłem II, z Ojcem Świętym, naszym papieżem, rodakiem, który przecież tak szczególnie, myślę, że umiłował naszą ojczyznę, Kościół, ale także Radio Maryja. Przecież mówił właśnie, przecież wiele razy było Radio Maryja w Rzymie, pielgrzymowaliśmy do Ojca Świętego, to Jan Paweł II mówił, że właśnie że jak bardzo właśnie kochać, dziękuję Matce Boże, dziękuję Panu Bogu, że jest w ogóle Radio Maryja, że czy to właśnie doświadczyło właśnie, jak bardzo kocha Radio Maryja. Jan Paweł II mówi, że tak właśnie z humorem, że przecież nie spodziewała się Matka Najświętsza, że właśnie będzie mówiła przez radio i myślę, że tutaj też myślę, że dał nam do zrozumienia wszystkim, że to radio to jest Radio Maryi, Matki Najświętszej powinniśmy właśnie Bogu dziękować właśnie, że tak Matka Najświętsza nas ubogaca właśnie przez Radio Maryja i dziękować Bogu, że właśnie my potrafimy właśnie też właśnie jakoś tak czasami właśnie, bo jeżeli będziemy ulegać emocjom, to rzeczywiście będziemy nie będziemy jakoś tak wypełniać woli Bożej, ale jeżeli właśnie będziemy starać się dziękować Panu Bogu za to, co nam daje, w tym wszystkim będziemy się umacniać, to na pewno będziemy silniejsi, będziemy mocniejsi, będziemy bardziej jakoś tak uzdolnieni przez Pana Boga za to wszystko. Myślę, że trzeba Bogu dziękować i właśnie myślę, że Jan Paweł II nas nie opuści i myślę, że właśnie tam w niebie z okna niebieskiego będzie nam wszystkim błogosławił i myślę, że tutaj trzeba naprawdę cieszyć się bardzo, że właśnie tak Pan Bóg nas prowadzi, żebyśmy właśnie potrafili, myślę, że teraz szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu właśnie, no...
Panie Brunonie, dziękuję bardzo.
Ja również, z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Brunonie. Tutaj dużo Pan poruszył no ciekawych spraw, właśnie też właśnie wokół nawrócenia. Dlatego, że popatrzmy, no nawet ja jeszcze w tym, co mówię tutaj o nawróceniu, jesteśmy jakby blisko osoby. Faktycznie nawrócenie, zasada centralna, jestem nie tak jak i w grzechu, nie? Papież mówi o grzechu społecznym, ale jednak tym podstawowym grzechem jest zawsze nasz grzech. I suma tych grzechów może stać się pewnym grzechem społecznym. Więc u początku nawrócenia stoi ta tajemnica niegodziwości, miłości Bożej, moja śmierć, mój grzech, z której Chrystus mnie wyzwala. To To jest pozytywne. To już Stary Testament ma tą przesłanie w odnośnie do wszystkich mitów i tak dalej, że człowiek jest jakimś takim śmietnikiem, na którego spada nie wiadomo dlaczego, pierwiastek dobry i zły. A Stary Testament pokazuje, że nie. Człowiek jest dobrze stworzony, człowiek może zapanować nad grzechem, zło nie pochodzi od człowieka, ale zły człowiek ulega, to nadaje dużą godność. My mamy o wiele więcej, nie? Bo my spotykamy Chrystusa, który wprost nas wyzwala ze śmierci. I tutaj, w tym sensie, zabiera nam nasz grzech. To jest pierwszy etap. Natomiast Pan tutaj podkreślił i fenomen Radia Maryja, i mówił Pan o kulturze. I faktycznie u papieża nawrócenie właśnie rozciąga się na znaczenie szersze. Najpierw wspólnoty Kościoła, bo jeśli my się nawracamy jako osoby, to jesteśmy bliżej Chrystusa. Jeśli jesteśmy bliżej Chrystusa, to jesteśmy bliżej nawzajem siebie. Komunia się między nami pojawia. My, katolicy, nawracając się, głosimy najlepszy program rewolucji tego świata. Dlaczego? Bo komunia, jedność, ona może być przez nas otrzymana. Jest to działanie Ducha Świętego. Tak to widzi Ewangelia. Pełnej komunii nie damy sobie zrobić, ani nawet między dwoma osobami, tu dzisiaj mówiłem o małżeństwie, na zasadzie tylko naszych wysiłków i pełnych planów, ale wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na Jezusa Chrystusa, na Ducha Świętego, kiedy się nawracamy do Niego. I tutaj następuje ten moment, że także między kościołami różnymi może następować to większe zbliżenie. To już ma. Natomiast mówi Pan o Radiu Maryja i tutaj jest taki cały dział u papieża, on jeszcze do końca myślę, że nie jest zbadany, dopowiedziany. W ogóle nawrócenie w kulturze, jaką wielką rolę ma kultura dla nawrócenia człowieka i odwrotnie. Nie? Jaki człowiek ma wielki wpływ na kulturę, żeby ta kultura była nawrócona. Bo jeśli mówimy o kulturze, to tu jest wiele nieporozumień, nie? Tak, i to też u Jana Pawła II on dostrzega to. Na przykład mówimy o kulturze chrześcijańskiej, katolickiej Europy i ja sam spotykam ludzi, spotykałem, nie? To się im kojarzy z zabytkami Europy. Jan Paweł mówi jasno, kultura katolicka, chrześcijańska nie może być ograniczona tylko do tych zabytków materialnych. Ale jest to coś więcej. Jest wiele oczywiście definicji kultury. Ja w tej chwili przytoczę jedną. Papież nie mówi, to można tylko powiedzmy jakby o tym, o czym spektrum całych zagadnień, które mówi i w jaki sposób mówi, jakby próbować przypasować, jak on widzi kulturę. Mnie najbardziej mi się wydaje, pasuje ta, że kultura to jest jak ocean, wie pan, w którym my jesteśmy, poruszamy się i nie jesteśmy nawet świadomi tego oceanu, tego życia, jak ryba, nie? Ona nie, wydaje się to nam naturalne, tak jak teraz mówimy w języku polskim. Myśmy tego nie przejęli dlatego tylko, że studiowaliśmy w szkole, ale po prostu to jest nasza kultura, to jest nasze życie, to jest nieświadome, a to jest całe bogactwo. I teraz tutaj następuje bardzo potężne związanie, że nawrócenie prawdziwe, jeśli ono następuje, od razu ma jakiś wpływ na kulturę. I dla tych, którzy takiej kultury nie chcą, bardzo łatwo staje się znakiem sprzeciwu. Dlaczego? Papież mówi więcej o tym. Tak mówi, pięknie u niego jest takie zdanie, że mówi, jeśli nasza wiara, nasze nawrócenie nie staje się kulturą, czyli formą życia, czymś, co można od razu widzieć, to znaczy, że albo proces ewangelizacyjny nie nastąpił, albo myśmy po prostu nie weszli w nawrócenie. Ja w tej chwili troszkę tak rozciągam, parafrazuję to, przedstawiając myśl. Bo widzi pan, to jest prawda. Jeśli my, katolicy, w coś naprawdę wierzymy i coś jest u nas ważne, jeśli ja na przykład jako ksiądz wchodzę do kogoś do domu, no to ja nie muszę im mówić, żeby na przykład jakiś obraz był, czy coś takiego. Ale jeśli tam naprawdę ludzie są, którzy żyją Jezusem Chrystusem, to widać w ich sposobie życia, czyli w kulturze. Nie chodzi tylko w dziełach sztuki, chociaż w tym także, najpiękniejsze dzieła sztuki, nie wiem, pojechać do Londynu i te muzea przejść, to są właśnie wszystkie, mają ten zaczepienie ewangeliczne, biblijne, to co do dzisiaj, to można tutaj na głowie można stawiać i nic piękniejszego nie wymyślono, jak te idee, które czerpiemy z Biblii. Cały świat by był bardzo ubogi bez tej kultury. Ale to nie znaczy, że tylko to. Po prostu, jeśli my się nawracamy, inaczej można powiedzieć tak, to środowisko naszego życia się zmienia. I to nie jest tylko owoc jakiegoś naszego planu, ale przychodzi jako pewien dar. Jako pewne rozróżnianie też mamy. I co jeszcze takiego ciekawego u papieża jest właśnie w tej nawróconej kulturze, jakich momentów, czego my mamy się trzymać, że kiedy można rozpoznać, tak ujmując pojęciowo tą kulturę nawróconą. Więc papież mówi, że u podstaw kultury stoi osoba i transcendencja. Nie jakiś człowiek jako jednostka, niejako, o którą mają może, nie wiem, za chwilę walczyć ekolodzy czy coś takiego. Na tej zasadzie, jak to jest, albo człowiek, który niewiele się tam różni od jakiegoś innych, a może nawet zagraża innym bytom żyjącym, ale osoba. Człowiek jest osobą i jako osoba nie jest transcendentny. Czyli człowiek i Bóg jest transcendentny, czyli człowiek ze swojej natury jako osoba przekracza ten świat. Przekracza, on jest, jeśli go zamkniemy tylko w kategoriach, powiedzmy, materialnych, tych jakby postrzeganych, czy w jakiejś ideologii takiej czy innej, ograniczamy człowieka. Bo człowiek z natury, nie? My dlatego, powiedzmy, możemy teraz rozmawiać, ja z Panem, nie? Bo przekraczamy siebie poprzez słowo. Poprzez wymianę myśli. To jest wpisane w naszą, jakby w nasze jestestwo. I pełną tym przekroczeniem nas jest to wezwanie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami Bożymi. Że aż tak, nie? Że właściwie jesteśmy bogami w Jezusie Chrystusie. Nie, i to jest pełna perspektywa naszego nawrócenia. Jeśli to nawrócenie funkcjonuje, to u papieża wyraźnie widać, że rzeczą wprost niemożliwą, żeby ono się nie odbijało w kulturze. I dlatego tutaj mówię, błogosławmy Pana Boga, że jest Radio Maryja, bo ono wyrasta tutaj z tego impulsu. Nieprzypadkowo Jan Paweł wręcz krzyczy do młodych, mówi, że wyjdźcie na place, na dachach trzeba głosić Ewangelię, nawet gdyby nie chcieli was słuchać. Nie? Myślę, że jest wielu dzisiaj, to jest najlepszy czas słuchania. Tego typu właśnie przesłanie, można tak powiedzieć jeszcze tutaj na tej bazie, ono daje bardzo szaloną moc nam, chrześcijan, której czasem nie jesteśmy świadomi w kulturze, bo my się boimy, na przykład dzisiaj Europa ma straszny lęk przed światem islamu i muzułman. Ja sam żyłem ostatnie ponad 3 lata między właściwie, gdzie no duża liczba, takie skupisko, to jest miejsce mojego życia, Sherholmen w Szwecji, to byli muzułmanie, nie? Wielu przynajmniej. No wielu nawet do kościoła ochrzciło się i tak dalej, co zresztą niebezpieczne dla nich. Ale co chcę powiedzieć? Że właśnie ich kultura jest inna. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo owszem, tutaj dzisiaj w tych rozmowach i wcześniejszych przewija się ten moment, że młodzież traci wiarę, odchodzi. Ale jest też inna rzecz, że ja widziałem wielu ludzi, spotykając się z pełnym takim, no z brakiem, gdzie nawet nie ma kościoła, gdzie nikt, nic, żadna rzecz z kultury mnie nie przymusza, żeby czy jakby nie ułatwia, żeby iść do kościoła, oni odkrywają potężny brak, którego sobie wcześniej nie uświadamiali. I to powoduje ich często bardzo szybkie i mocniejsze dojrzewanie do wiary. I się widzi, że są albo ci, którzy całkiem wychodzą i wchodzą w inną kulturę, bo to na zasadzie, że zmienia się ziemię, zmienia się Boga, to jest każda religia mniej więcej tak funkcjonuje, albo są ci, którzy gdzieś mają ten dialog wewnętrzny, to łaskę, albo dopuszczają to, ożywia się w nich wiara. I wtedy taki człowiek okazuje się, że on ma moc nawet nawracania muzułmana. Muzułmanina samej widziałem, bo tamta forma religijności jest mocno związana z prawem, z siłą. W momencie, kiedy brakuje mi mojego klanu czy tych, człowiek jakby staje poza tym się i jest po prostu nic nie, sam jakby nie może wytworzyć. Nie? Powiem w ten sposób, że w ten sposób, nie? To jeśli Pan dotyka bo tak no, czułem ten temat w tym Radiu Maryja i tak dalej, że jest to dar, właśnie, bo na zasadzie pewnej tej kultury, że możemy o tym mówić teraz i tak dalej, to jest wielkie narzędzie, bo nawet te słowa nasze, powiedzmy, ktoś może się buntować, przyjmować, ale one świadczą, nie? Dają pewne światło, dają pewną możliwość. Wprost, sam fakt, nie? mówienia Ewangelii na falach eteru i takich rozmów inaczej nas ustawia, że Bóg faktycznie i z Jego sprawy Ewangelia nawrócenie to jest coś konkretnego, co pozwala lżej żyć człowiekowi, nie, być szczęśliwszym.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 10 minut po pierwszej. Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Jerzy Król ku nawróceniu. To nasz temat według Jana Pawła II. Telefony do studia kierunkowe 056 Polska Północna 655-2355, Polska Południowa 655-2356. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-2333 i 655-2366.
Pan kładzie dziś przed tobą życie i śmierć. Patrz, oto szczęście i nieszczęście. Przed sobą widzisz, bracie, drogi dwie, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą. Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Za wybór zły zapłacisz głową. Świadczą dziś, do kogo wzdychasz, kiedy wstajesz. Czy prawo Boże w sercu nosisz, czy jego wrogom pokłon dajesz? Wybieraj, wybieraj, wybieraj jedną z dróg. Wybieraj, Bóg niech będzie z tobą.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam gościa, studio, ojca, całą rodzinę Radia Maria i pragnę jakby w sposób możliwie najkrótszy.
Pana imię?
Janusz Łódzkie. Ustosunkować się tak w sposób ogólny do treści przekazywanej przez naszego gościa, więc ja bym tak powiedział, Kościół mnie urzeka w ogóle. Urzeka mnie w Kościele to, że ja mimo własnej, swojej grzeczności ciągle mam szansę powstawać i budować swoje życie ku dobremu. I to budzi we mnie nadzieję, radość życia i daje spokój wewnętrzny. I za to pragnę kochać mój Kościół, którego jestem członkiem, że tak powiem, możliwość tej przemiany, tej nawrócenia czyni sytuację, że ja nie zatrzymuję się na pewnym etapie życia. Nawet w tym etapie, który byłby dla mnie grzeczny, który byłby dla mnie ciężki. I w tej mogę po prostu iść dalej. Mogę iść do przodu. I właśnie w kontekście tego tą publikację, krótko powiem, oceniam jako niedobrą, tą książkową, dlatego że ona zatrzymuje jakby ludzi na pewnym etapie życia, jak przypieczętowuje niejako, może trudnym dla kogoś. I ja po prostu się nie zgadzam z tą publikacją, nie wezmę jej do ręki. I ja uważam, że te rzeczy powinny być załatwione wewnątrz Kościoła, tak żeby poganie, wrogowie Kościoła nawet nie mieli żadnego dojścia do niczego. Po prostu ja nawet jako członek Kościoła, jako katolik, ja nie chciałbym być dla nikogo sędzią, ani recenzentem, ani nikogo. Także ta publikacja budzi we mnie sprzeciw. utożsamiam się z Kościołem i pragnę utożsamiać się w każdym czasie, nawet najbardziej trudnym. I po prostu uważam, że nie wiem, jakie tam treści będą, jakie co. Uważam, że to właśnie wymaga naszej modlitwy, solidarności i jeszcze może bardziej gorącego serca naszego w naszym świętym Kościele. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Panu za tę odpowiedź. Imię zapomniałem, ale ojciec mi podpowie. Bo
Pan Janusz.
Panie Januszu, bo tutaj myślę, że dwa momenty tak Pan pięknie podkreślił. Tą wolność i tą nadzieję, którą daje Kościół w drodze ku dobremu. Nie, i to jeszcze ku jakiemu dobremu, nie? Ku dobru najwyższemu, Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi. Żeby to jest...
Tego nieraz może nawet nie doceniamy, tak, prawda? Patrzymy na to, co dzisiaj, co jutro będzie.
Tak. Ja powiem Panu znowu, ostatnie moje 5 lat prawie, tak czasem wydaje się, że faktycznie nie potrafimy tego docenić. Pamiętam właśnie znowu muzułmanka, która została katoliczką, wzięła ślub i kiedy miała swój katechumenat w czasie przygotowania, zadała takie pytanie, kiedy w Eucharystii, kiedy były katechezy w katedrze w Sztokholmie, że mówi, jak to? To wasz Bóg jest tak pokorny, że wy spożywacie waszego Boga. Nie, my czasem jakby nie widzimy tego, nie? Że aż tak. Ona to dostrzegła, nie? Tam oczywiście, ja czasem się zastanawiam, bo u nas są te dyskusje. Jezus Chrystus na rękę, Jezus Chrystus do ust, to są formy pobożności, nie, jak jest i trzeba to respektować, żebyśmy mieli znak pewien jedności, słuchać tego, co mówią księża biskupi. Ale proszę bardzo, o ile większa tutaj jest, jak właśnie z tej innej kultury przychodzi, ta świadomość, że Bóg po prostu dla niej była wychowana, że jest gdzieś daleko, Allah niepojęty i tak dalej, i raptem ona odkrywa, że Bóg jest tak bliski, że On niejako po prostu wchodzi, nie, no, do naszych ust, nie, idzie, tak jest niski, wchodzi w nas samych, do takiej komunii jesteśmy związani. I to jest jeden taki moment na tej, pewnego takiego zdziwienia i zadziwienia, powiedzmy, znakami, w których uczestniczymy. A druga sprawa to ta wolność, o której Pan mówi, że faktycznie Bóg jest tak delikatny, że jak Pan patrzy, my jesteśmy z Jezusem Chrystusem, na Eucharystii przyjmujemy Boga samego i wychodzimy z Kościoła, jesteśmy wolni. Kościół nieraz się oskarża o różne sprawy i tak dalej, ale tak naprawdę Kościół nigdy nie jest totalitarny w tym sensie jakiejś takiej kontroli człowieka. Droga dla każdego z nas, jeśli upadniemy, czy to ksiądz, czy ktoś inny, jest jednakowa, przez pokutę. Ale to nie znaczy, bo tu dzisiaj dużo mówimy o grzechu i Pan też powiedział, jakby, że jest przeciwny publikacji. Myślę, że tutaj możemy o tę ostatnią książkę, te sprawy, które w Polsce się dzieją. I to trzeba też podkreślić właśnie, że kategoria nawrócenia w tej kategorii nie stoi, to u papieża widać w centrum, jeszcze raz powiadam, grzech, ale to, co jest w centrum Kościoła, że Kościół, w centrum naszego nawrócenia stoi piękno osoby Jezusa Chrystusa. Piękno Jego boskości, czyli ta transcendencja, to jak tutaj mówimy teologicznie. I dopiero za tym stoi w centrum prawda naszego nawrócenia, a nie ciągle grzebanie w naszym grzechu. My grzech musimy poznać, żebyśmy mieli, bo ktoś, kto idzie za Jezusem Chrystusem, ktoś chce sobie być Jego uczniem, ma jedną właściwość, zanim powiedzmy, nawet powiemy, że ktoś jest święty, że ktoś poszedł już do nieba, to już tu na ziemi jesteśmy wezwani, żeby mieć jedną właściwość bardzo poważną, która płynie właśnie z postawy człowieka nawróconego, mianowicie rozróżnianie. I dlatego my potrafimy nazwać, tu zgrzeszyłem, tu jestem w śmierci. I Kościół nam też w tym pomaga. Jest jak lekarz, który mówi, słuchaj, tutaj w ten sposób będziesz się odżywiał, za parę lat wysiądzie ci żołądek i umrzesz, nie? Czy powiedzmy jakoś, nie? I w tym sensie my mamy rozróżnienie, patrząc na Chrystusa i słuchając Jego słowa, nie? Raz, że zyskujemy siłę, że On w nas zaczyna działać, bo to nasze nawrócenie jest w Kościele. My się łączymy, jesteśmy powołani też do intymności z Jezusem Chrystusem, jeśli chcemy być nawróconymi. Nie może być tej intymności, jeśli ktoś się stawia poza Kościołem. Nie chodzi mi o budynek jako kościół, o ten, ale poza sakramentami, poza Słowem Bożym, poza celebracją tego Dnia Pańskiego, kiedy Chrystus zmartwychwstał. My jako, znowu, jesteśmy jako chrześcijanie wyjątkowi, nie, że i judaizm zresztą to ma. Później jako muzułmanie dziedziczą to, nie, że piątek świętują regularnie, ale to jest ten rdzeń objawienia Bożego, że my mamy jeden dzień w historii i mówimy, tu Bóg jest mocniejszy. I dla nas tym jest ta niedziela. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że jest niemożliwą rzeczą wejść w nawrócenie, nie mając tej łączności takiej mocnej z Jezusem Chrystusem. I dlatego ludzie, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, nie, jakby spontanicznie zaczynają żyć plotką, zaczynają żyć czyimś grzechem, nie, zaczynają robić na tym nawet jakiś, powiedzmy, biznes. Ja tu nie chcę odwoływać się, powiedzmy, osądzać książki czy czegokolwiek, ale generalnie chcę powiedzieć, że i u papieża to widać. Nie, papież bardzo wyraźnie w swoim nauczaniu właśnie daje nam to rozróżnianie wobec kultury, wobec różnych, powiedzmy, zagadnień, jakie to wystarczy dokumenty papieskie czytać, nie, takich bieżących, jak na przykład aborcja, eutanazja. Daje nam rozróżnianie, gdzie jest prawda, nie? Ale to w centrum zawsze tego wszystkiego stoi Jezus Chrystus i pozytywna prawda o człowieku, do jak wielkiej rzeczywistości jesteśmy powołani. Grzech jest zawsze w naszym życiu tylko tłem, można powiedzieć, łaski Bożej i jej wielkości.
To jest to, co ksiądz powiedział. To piękno Jezusa Chrystusa. My nieraz, prawda, tacy czujemy się przytłoczeni, złamani grzechem. I to też jakoś zwraca uwagę na nas, a nie widzimy właśnie osoby Jezusa Chrystusa, tego piękna, tego, że On nas pociąga, że to On jest najbardziej pociągający we wszystkim, nie grzech, który nas gdzieś tam do błota wrzuca.
Tak, to już w Starym Testamencie jest bardzo mocna, obecna ta prawda, że my dlatego możemy wejść w pokutę i nawrócić się, nie? Dlatego, że już Bóg nam przebacza. On jest pierwszym, który wychodzi. To nie nasz grzech powoduje, że my podejmujemy pokutę, nie? Ale ta wielkość miłości Boga objawiającego się. A nie nasz grzech. My pokutujemy za nasz grzech, ale pierwszym jest tutaj Bóg, nie? Zresztą ojciec wspomniał tej piękną właśnie rzecz, to od Dostojewskiego. Papież też, tylko znowu nie, bo tak nie myślałem, że dzisiaj będziemy szerzej tutaj audycję tę prowadzić, po tej audycji właśnie dla rodzin. Ale on, Dostojewski, kiedyś powiedział, że piękno zbawi świat. I w tym sensie właśnie piękno Jezusa Chrystusa zbawi świat, nie? Chrystus jest piękny. Nie jest, są wspólnoty neokatechumenalne, które śpiewają Tyś najpiękniejszy wszystkich synów Adama. Zresztą to nie jest ich pieśń, ale te pieśni w pierwszym tym rdzeniu kościoła, czy na wschodzie nawet, są bardzo często właśnie obecne. To widać przy psalmach.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Jan z Łodzi. Ja chciałem podziękować, ponieważ ksiądz doktor pokazał nam, jak należy odczytywać Ewangelię. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj następują niestety pewne pomyłki. Tutaj kolega powiedział z województwa łódzkiego, że taki szacunek do kościoła ja również mam, ponieważ wiem, że ja też, jak i moi bracia, możemy najniżej upaść, możemy być pozbawieni wszelkiego szacunku, niegodni tego szacunku, jednak papież Jan Paweł II uczył nas i może tych mędrców, że jednak jesteśmy do końca ludźmi i nie przestaniemy nimi nigdy być. I to jest właśnie istota odczytywania Ewangelii, bo w mediach, szczególnie liberalnych, ktoś próbuje imitować Jezusa Chrystusa i zaczyna myśleć po ludzku. To jest po prostu błąd. W naszej wierze to jest odwrócenie tych wszystkich wartości. Tutaj nikt nikogo nie potępia. Nam się wmawia, że my coś potępiamy, jakieś grupy ludzi. My nie potępiamy nikogo. My tylko prosimy, żeby się nawracali, tak jak my się nawracamy i że to jest jak gdyby droga do Jezusa Chrystusa. I dziękuję za przypomnienie świętego Pawła czy Jana Pawła II, ponieważ w tych osobach widać jak gdyby objawienie Jezusa Chrystusa i tak wszyscy patrzymy na te dwie sztandarowe postacie Kościoła, bo bo my tego intelektualnie gdyby nie pojmiemy i nie musimy się specjalnie starać, bo i tak nam się nie uda. A tutaj dziękuję księdzu doktorowi, że nas naprowadził na tą słuszną drogę i szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję panu za ten telefon. I tak no, próbuję wyłowić tutaj, co mogę powiedzieć dalej też, bo taki telefon też jest zawsze inspiracją, nie? Żeby to nasze spotkanie miało to formę dialogu, myślę. I nasuwa mi się takie jedno może spostrzeżenie, takie delikatne, może nie w pełni właśnie takie do końca świadome, że u Jana Pawła II widać to potęgę intelektu. Zresztą samą encyklikę napisał, nie? Fides et ratio, wiara i rozum. Nie? Ale charakterystyczną rzeczą jest tutaj, że najpierw jest wiara, a później jest rozum. Kiedy człowiek chce czy prawdy dochodzić, sprawiedliwości, tylko na zasadzie rozumu, to wtedy może to prawna zasada, summa iuria, summa in iuris, nie wiem po łacinie, nie potrafię tego dobrze powiedzieć nigdy, ale że suma sprawiedliwości pewnych zasad może być niesprawiedliwością. Że u źródeł tej Bożej prawdziwej sprawiedliwości jest miłosierdzie. Jest miłosierdzie. Tu papież napisał piękną encyklikę o miłosierdziu, Dives in misericordia. I żeby sprawiedliwość mogła dosiągnąć swojej prawdy, czyli żeby moje życie było nawrócone, bo nawrócone to też znaczy sprawiedliwe, jest to niemożliwe bez kategorii miłosierdzia. Nie, my sprawiedliwość oceniamy właśnie, i to widać właśnie moim zdaniem tą pomyłkę taką medialną, że proszę bardzo, dwie szale, nie? I teraz jeśli ktoś, powiedzmy, nie wypełnia tej sprawiedliwości na jednej szali, gdzieś tam coś w jego życiu było nie tak, on jest przegrany. Tymczasem u Boga nie jest tak. Bo Pan Bóg patrzy na tego, kto ma serce skruszone. I kto z czcią wzywa Jego imienia. To już wiemy w Ewangelii. Celnik i faryzeusz, którego wysłuchał, wiemy.
Można powiedzieć, że najbardziej przegrany w oczach Boga ma wygrane życie.
Oczywiście. Bo jeśli ten, tylko oczywiście jest tu pewna zasada, bo jeśli ja się nie chcę nawracać i mówię nie, to jest po mojemu, to jest dobre. Nie chcę uznać, powiedzmy, mojego błędu. I tak wtedy Bóg nie może nic zrobić, bo śmierć jest śmiercią. Grzech jest śmiercią. Nie, człowiek może, zostaje w wolności. Ale jeśli człowiek wraca do Boga, to wtedy jakby ten dalszy wymiar znika. Oczywiście w życiu społecznym sądy i tak dalej nie mogą się posługiwać tą, co muszą wysadzić na zasadzie wagi, by inaczej był bałagan. Nie, my nie jesteśmy w stanie tego ocenić. To w Piśmie Świętym czy w duchowości mówi się o tak zwanej sprawiedliwości eschatologicznej, tej ostatecznej, ale właśnie z tej perspektywy Bóg na nas patrzy, z tej sprawiedliwości ostatecznej. To znaczy, że dla Boga ważniejszą sprawą niż suma zapłaty tego, ile myśmy zła, żebyśmy teraz wszystko odpracowali, jest jakby danie nam tylko tak odczuć nasz grzech, tylko takiej kary, żebyśmy mogli się nawrócić. W momencie, kiedy my się nawracamy, kary ustają. To widać w Starym Testamencie. To się nazywa, to jest taka ciekawa właśnie jedyna kobieta, która na Gregorianie wykłada z Biblii, Costa Curta. Ona, kiedy słuchałem jej wykładu, mówi o takiej sprawiedliwości RIF, sprawiedliwości prorockiej. RIF, no tutaj ja nie jestem biblistą, a bibliści to świetnie wiedzą, że Bóg właśnie tej sprawiedliwości, już widząc, że ta sprawiedliwość na zasadzie wagi nie jest, nigdy nie będzie sprawiedliwa, bo przecież byłoby czymś niesprawiedliwym, gdybyśmy dzisiaj jacyś tam uderzyli w te wieże na Manhattanie samolotami i to na zasadzie sprawiedliwości my idziemy tam albo posyłamy samoloty i niszczymy tyle samo ludzi. Czy byłaby to sprawiedliwość? Żadna sprawiedliwość. Oczywiście ktoś powie, że no przecież jest oko za w Starym Testamencie. Zawsze należy na to patrzeć z perspektywy. Bóg nigdy nie stawia człowiekowi poprzeczki gdzieś, nie wiadomo, 5 metrów nad jego życiem, z perspektywy tamtego czasu, kiedy była zemsta i tak dalej, kiedy za kogoś się, za jednego zamordowanego wycinano cały ród, była to pewna sprawiedliwość, którą człowiek mógł zrozumieć, nie? Że za jedno oko, to był szalony postęp, ale Chrystus, kiedy przychodzi, prowadzi nas do sprawiedliwości znacznie większej. Zresztą i w Starym Testamencie, miasta ucieczki i tak dalej, że jest widać, że sprawiedliwości nie można właśnie patrzeć tylko na tej zasadzie takiego idealnego wyrównania rachunków, ale kategorią jeszcze tutaj, mówię taką raz nadrzędną, jest nawrócenie. Tymczasem no mówię o tym, co się dzieje w mediach teraz i tak dalej. Prawie to nie istnieje. Nikogo nie interesuje nawrócenie. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. Natomiast nawrócenie ma swój konkretny wymiar. Też w naszym życiu to nie jest jakaś tajemna tajemnica, bo patrzymy na historię naszego życia. W tym życiu są nasze grzechy, ale mogą być też fakty, i to widać u osób, nawrócenia. I to jest tutaj bardzo ważne. I Chrystus, myślę, że Ewangelia w ten sposób patrzy na człowieka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Radia Maryja, jest godzina 1:30. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wanda z Turnia.
Prosimy, Pani Wando.
Ojcze, taki problem mnie nurtuje. Jestem matką, jestem babcią. No i w tej sytuacji, jaka jest, dzieci, wnuczęta, dorastające, wyjeżdżają za granicę. Tam różne związki są, a przede wszystkim to oddalony jest Kościół i moje serce boli fakt, że no babciu, jak Kościół znajdziemy, to my tam kiedyś do niego pójdziemy, ale my mamy ważniejsze sprawy. Dzieci wychowane w domu religijnym, wnuczęta też. A przerażającą jest właśnie ta sprawa, kiedy wyjeżdżają za granicę, kiedy gonią za tym dobrem codziennym, żeby jakąś pracę tam znaleźć. Pracują na różnych godzinach, zmianach. No nie wiem, czy oni mówią, że no nie ma czasu, babciu, nie ma czasu na Kościół. A ja mówię, dziecko, dałam ci różaniec, dałam ci szkaplerz. Nie wyjdź z domu, chociaż żebyś nie uczyniła znaku Krzyża Świętego. Poproś anioła stróża o opiekę. No ale obawiam się, że ten wir zachodu, bo są w Anglii, że jednak zawojuje i proszę powiedzieć jakieś doświadczenie, jakie macie ojcowie, co można by jeszcze takim wnuczętom dorosłym, pełnoletnim wskazać, podpowiedzieć, żeby jednak w tym chaosie życia nie zagubili tych największych wartości.
Dziękujemy, Pani Wando.
Cześć Boże.
Pozdrawiamy.
Będę słuchała. Boże.
Dziękujemy.
No, wie Pani, dzisiaj mówiliśmy o tym też wcześniej właśnie troszkę tutaj o duchowości małżeństwa i rodziny, że po prostu małżeństwo jakby dosłownie przekazuje też wiarę poprzez właśnie modlitwę wspólną, poprzez łoże małżeńskie, kiedy to jest, kiedy ta intymność życia małżeńskiego ma pewną tajemnicę, i poprzez wspólne zamieszkanie, wspólny stół. I tutaj no, to pomaga nam, żebyśmy mieli taką wiarę pełną, dojrzałą. I tutaj nieraz jest no, wiele zamieszania. Często jest tak, że tego jakby nie otrzymujemy, czy nie otrzymaliśmy w taki pełny sposób. I teraz już konkretnie, tak, jak pomóc? No, ja sam widziałem, będąc w Szwecji, że z jednej strony czasem właśnie jest nieświadomość tego poprzedniejszego czasu, że to, żeby dzieci nasze później szukały Kościoła, żeby były wierzące, żeby wychowywały dzieci po katolicku, to nie jest sprawa tylko słownej zachęty, ale one potrzebują widzieć też świadków wiary. I to świadków pierwszych, najpierw własnych rodziców, nas wszystkich, nie? I to jest ważne, kiedy chodzimy do Kościoła tutaj w Polsce, kiedy wypełniamy wszystkie nasze praktyki, ale też ważny jest dom, żeby w domu też to doświadczenie trwało, żeby nie było właśnie zamknięte tylko do Kościoła. To bardzo pomaga. Oczywiście nigdy nie jest tak, że człowiek, jak można powiedzieć, ktoś miał takich świętych rodziców i już on nie zbłądzi. Niestety tak nie jest. Każdy jest tutaj wolny. I Jak widziałem, co pomaga takim młodym ludziom, kiedy no nieraz i pogubią się, czy są tam. Wiem, że pomagają bardzo czasem na przykład te przyjazdy do Polski, te kiedy przyjeżdżają. I widziałem, co im przeszkadza. Kiedy przyjeżdżają do domu rodzinnego, nie? Na przykład jest ktoś jeszcze obcy z nimi, nawet czasem się zdarza, że zupełnie nie katolik, i wtedy nie idą do kościoła i rodzice ich no nic nie mówią, żeby nikogo nie urazić. I sam byłem świadkiem, że to jest jakimś znakiem zapytania dla nich. Nie dlaczego tak. To im nie pomaga po prostu podjąć decyzję. Też i można pojechać, jeśli dzisiaj jest łatwo, jeśli się jedzie do dzieci. Nie? Nie żeby też, bo czasem robić tylko awanturę i tak dalej, chociaż trzeba przypomnieć, a może i nawet awanturę zrobić, nie wiem, to każdy musi rozstrzygnąć, ale też samemu też pokazać wtedy, że dla mnie Kościół jest ważny. Niestety byłem świadkiem wiele razy takich też sytuacji, kiedy skądinąd osoby, które tutaj co niedzielę do kościoła jakby chodzą też, pojechały tam i ja spotykam ich, nie? No nie starają się jakby, bo już tutaj dzieci, bo jakieś wizyta, bo ktoś, po prostu nie walczą o dzień pański, o to, żeby do tego kościoła pojechać. I nie zdają sobie sprawy, że w tym środowisku tam często dzieci mają jako ostatnio taką deskę ratunku czasem rodzica, który przypomina o tym, który mówi, słuchaj, ja się za ciebie modlę. Ma to nastawienie, nie tylko się pyta, no jak tam wam w pracy, nie? Ale jakie jest wasze powołanie, jak się tam odnajdujecie, nie? Jak widzicie wobec Boga swoje sprawy? Niekoniecznie od razu trzeba jakby wtedy zaczynać dialog tylko od tego, a no, ona nie chodzi do kościoła, być może i tak, nie? Ale nie pozostawiać tego. Nie? Czy faktycznie no, w waszym życiu, czyście dobrze rozważyli, czy jest w tym wola Boża, że tam jesteście? Bo wielu ludzi, widziałem, no bardzo głęboko czuje się oszukanych, nie postawiają sobie tego pytania, nawet małżeństwa, i jadą gdzieś i płacą za to straszną cenę. Nieraz cenę jakiejś niepotrzebnej rozłąki. Bo jedynym motywem, co im pomaga jakby podjąć tę decyzję, jest pieniądz. Nie, nieraz różne. I to wtedy jest, no, może za szeroko pani odpowiadam, jeśli tak, to przepraszam, ale to nie tylko tutaj, no, na pewno to do pani. Jest naprawdę potrzeba w takich sytuacjach pytać się, jaka jest wola Boża, czy jest wola Boża, żebym ja tam pojechał. Młodzi ludzie, nie, może jakby mają to łatwość, bo nie, ale i wyjeżdżają łatwiej, jest łatwiej jakoś sobie życie ułożyć, ale i to jest dla nich też ważne, bo często takie decyzje młodego człowieka, jak się okazuje, są jakby, jest bardzo trudno je odwrócić, bo życie płynie, nie? W tym czasie można poznać kandydata na męża, w obcym kraju nie zawsze jest to łatwiejsze, jest inna kultura, różnorodność, człowiek czuje się osamotniony, wybory i decyzje nie są zawsze takie słuszne i dobrze rozstrzygnięte, jakby tutaj były. Czasem brakuje nawet na jakiejś takiej osoby, czy ojca, matki, środowiska, które by pomogło tutaj rozróżnić, i następuje szereg takich no, związań się życiowych, nie? Nieprzemyślanych, często potem no, trudnych, nieudanych do końca. Nie? Tutaj o tym chcę mówić. To tak może za szeroko być może na tę odpowiedź odpowiedziałem, ale jakby mówię z tego też doświadczenia, w którym troszkę uczestniczyłem ostatnimi czasy.
Dziękuję bardzo.
Zaróżowiły czas ostatnie pyłki rosy.
1:40, proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Filadelfii z drugiej strony. Przede wszystkim dziękuję za tą audycję. I chciałbym tak może zapytać gościa, co znaczy nawrócić się? Może to innymi słowami, jakby to można ująć i że tak powiem, Jak to się zaczyna? Może ksiądz by dał swoje świadectwo jakieś takie, kiedy, że tak powiem, ksiądz odczuł, że pora zacząć uznawać, że się nawraca człowiek. Jakie są kroki, można by tak powiedzieć, po kolei? Takie jest moje pytanie.
Dziękuję, panie Stanisławie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Proszę bardzo.
No dziękuję panu bardzo za to pytanie. Ono takie jest prawie aż niebezpieczne, bo zachęca pan mnie tutaj do własnego świadectwa na antenie Radia Maryja. Więc może najpierw na początku. Nawrócenie najprościej, to wie pan tak, ja kiedyś słyszałem to i myślę, że to jest najlepsze określenie. Jak człowiek idzie w jedną stronę, to zawraca i idzie w drugą stronę. Nie, po prostu to jest nawrócenie, nie? Oczywiście nawrócenie określa się tym terminem metanoia, to jest grecki termin i on oznacza przemianę. Nie, przemianę, a jeszcze więcej, wie pan, nie jakąś przemianę, najpierw powiedzmy w tym sensie właśnie nawet bezpośrednio już dostrzegalnym, moralnym, ale zmianę naszego myślenia. Przemieniajcie się, bracia, w waszym myśleniu. Nasza metanoia, przemiana, nawrócenie, zaczyna się od zmiany naszego myślenia. I dlatego jest tak ważne to, czego my słuchamy, w jakiej kulturze żyjemy, co jest nam podstawiane, powiedzmy, w muzyce, w twórczości, w filmie. Bo potem, jeśli umebluje się nam myślenie, to my przyjmujemy potem w kulturze, że są pewniki i tak dalej. Wie pan, i to wystarczy, nie wiem, pan żyje w Kanadzie, ja żyłem teraz w Szwecji. Widać, jak człowiek wydaje mu się, że podejmuje własne decyzje, tymczasem jest prowadzony po takich torach silnych, bo niech pan patrzy, no telewizja dzisiaj, te mass media, można wykorzystać do dobrego tłumaczenia, ale przecież można jakby zaczarować człowieka, że nawet się nie połapie biedaczek, jak jest prowadzony, myśli, że to są jego wybory. I tutaj metanoia właśnie daje to jest i działanie Ducha Świętego, i działanie pastoralne Kościoła, i nasz wysiłek, że zaczyna zmieniać nam myślenie. I jeśli my chcemy się nawrócić, ja właśnie dziękuję za to pytanie, to musimy zacząć od naszego myślenia. Stąd też, nie, jak patrzymy na szkoły duchowości i tak dalej, jeśli ktoś na przykład szedł i chciał, żeby go mistrz poprowadził, to faktycznie byli mistrzowie, zabraniali czytać niektóre książki. W zakonach karmelitańskich na przykład wiem i znam takich wiele zakonów, nie ma telewizji, mimo że mają świetną orientację, co się dzieje w świecie. Ale dlatego, że nawrócenie z jednej strony, cały czas podkreślam, jest łaską i to ta metą naszego nawrócenia jest Jezus Chrystus. Nigdy tego nie zrobimy naszymi rękoma. Ale jest potężny wysiłek z naszej strony, żeby w ogóle w tamtą stronę chcieć iść. I tutaj musimy w to zaangażować naszą inteligencję, naszą, powiedziałbym, przebiegłość, bo bez tego nic po prostu nie będzie. To pierwsza rzecz. I tak to jest najkrócej, można powiedzieć, nawrócenie. Idziesz w tą stronę. odwróć się, idź w drugą stronę. Nie? To jest to przyłożenie czasem siekiery do korzenia. Chrystus to mówi. No. Niestety to może być bolesne. Czasem trzeba, nie wiem, żeby się nawrócić, telefon komórkowy wyrzucić, spalić numery, jakie się ma. Nie wiem, co trzeba zrobić, to każdy musi rozumieć, ale musi być w każdym razie coś konkretnego. To nie może pozostawać nawet na bazie dyskusji w Radio Maryja, jeśli chcemy się naprawdę nawracać. To tak konkretnie. No i osobiste pytanie, ono zawsze jest najtrudniejsze. Więc ja myślę, że muszę się jeszcze dużo nawracać i wiedzę, to nie jest mówienie na wyrost, ale doskonale wiedzą to ci, którzy mnie lepiej znają, którzy w życiu są bliżej mnie i nie jestem ciągle grzesznikiem i doświadczam tego, ale wiesz, też to, co mi pozwala się nawracać, jakby takim przełomem było w moim życiu, to wie pan, powiem panu to, co kiedyś usłyszałem, ludzie głosili w takich, powiedzmy, katechezach, że Pan Bóg kocha mnie takim, jakim jestem. Ja tego sobie nie wyobrażałem, bo uważałem, że powinienem być całkiem inny i tak dalej, inny charakter, inny po prostu. To mi bardzo pomogło, nie? I myślę, że to by można tak najkrócej powiedzieć. I później jakby to jest główna rzecz, która była takim impulsem, która mi pomogła. Bo widzi pan, otrzymujemy od kultury, nawet od najlepszych rodziców, od najlepszej rodziny, tak w gruncie rzeczy otrzymujemy taką jedną rzecz, że jesteśmy kochani zawsze za coś. Ja też chciałbym, żeby kochacze, słuchacze Radia Maryja polubili mnie w tej audycji, ale wiadomo, bo dobrze powiedziałem, nawet sami słuchacze mówią, dziękujemy za jakieś dobre wypowiedziane słowo. I to jest naturalne, to jest nasze ludzkie. Ale trudno nam przyjąć to, że Pan Bóg nas kocha o wiele szerzej, że nas kocha zawsze tak samo. I wtedy się zaczynamy nawracać. Najgorszy grzesznik może się wtedy zacząć nawracać, kiedy to do niego zacznie docierać. To jest miłość, jakiej ten świat czy człowiek tylko o własnych siłach nie jest w stanie dać. Właśnie tak Pan Bóg nas kocha, nie? Że kocha nas zawsze takim, jakim jesteśmy. I to jest tą siłą, co pozwala nam się nawracać. I to mi pomogło. Ja to, jeśli Pan pyta konkretnie, to powiem. Ta rzecz, to spotkałem w katechezach, tego typu głoszenie drogi neokatechumenalnej. Później miałem okazję być w seminarium, gdzie to doświadczenie zostało pogłębione i jednocześnie tamto nieprzerwane, że byłem równocześnie, mogłem być i w mojej wspólnocie, nie, w konkretnej parafii też, nie, pochodzę z wioski i w parafii, i wspólnota też w parafii, i jednocześnie formacja seminaryjna, gdzie rektor wprost zawsze rozliczał nas jak z tego, czy my zostajemy tylko w seminarium, czy jesteśmy jeszcze w czymś gdzieś poza seminarium, bo mówię, wy nie będziecie mnichami. Mówi, to jest dla was czas tylko przejście i musicie być w czymś, gdzieś w kościele, jakoś widzieć dla siebie miejsce. I w tym sensie akurat Lublin, środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stwarzało bardzo tutaj szerokie możliwości. I tak jak ja, jak i wielu moich kolegów w różnych grupach, ruchach uczestniczyliśmy. To bardzo mi pomogło, nie, żeby wejść i chciałbym kontynuować.
No właśnie, nieraz jest kłopot, myślę, w naszym życiu z tym takim doświadczeniem Pana Boga, z tym spotkaniem, z tym, żebyśmy odkryli to, że On nieustannie nas czymś próbuje ująć, bo On jest na tyle delikatny, że tak jak ksiądz mówił, On nie wtargnie do naszego życia, prawda? Gdzieś tam się nie będzie rozpychał łokciami. Jest bardzo delikatny w tej swojej miłości i teraz...
Ale jest bardzo czytelny.
O!
Jest bardzo czytelny, bo my w naszym życiu mamy konkretne fakty i wydarzenia. I to też jest kwestia wiary. Czy moje życie i fakty, to, że się urodziłem w takiej rodzinie, że były tam takie problemy, czy inne, to jest tylko jakieś spadło na mnie, nie wiadomo, czy Bóg to zaplanował? I teraz, kiedy słucham tej audycji dzisiaj, czy to jest tylko mój plan i tak po prostu, bo coś musi być i ktoś słucha, włączył teraz radio? Czy faktycznie Pan Bóg mi chce powiedzieć, że w tej Twojej trudnej sytuacji ja Ciebie kocham? I wtedy zmienia się nasza optyka. Jeśli wchodzimy w nawrócenie, to zaczynają się w naszym życiu dać dzieci rzeczy, które normalnie nie jesteśmy w stanie robić. I ja mogę poświadczyć, skoro Pan mnie pyta o świadectwo, zostanie księdzem było dla mnie bardzo trudne. Bycie w seminarium było bardzo trudne. Nigdy bym tego nie wybrał. Ja pracowałem zawodowo jako kierowca i miałem zupełnie inne plany. miałem zupełnie moje ograniczenia. Pamiętam, że myślę, że byłem bardzo zakompleksiony. Bycie w kościele w ogóle przy ołtarzu, to czułem niemal ból na twarzy, a co dopiero, żeby gdzieś, powiedzmy, publicznie mówić. I w tym sensie być może to ktoś może powiedzieć, no, zwykła przemiana, jakaś taka ludzka, nie? Ale to wszystko tak można, powiedzmy, skwitować, nie? Ale widzę wyraźne, no powiedzmy, że Pan Bóg się posłużył takimi może prostymi rzeczami, żeby przekonywać mnie do siebie i ciągle to robi.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Prosimy.
Tu jestem na antenie?
Halo?
Tu jestem na antenie.
Tak, tak, jesteśmy.
Laudetur Jezus Chrystus et Maria Semper Virgine. Mówi Barbara z Warszawy. Chciałam zapytać księdza, który tak pięknie opowiada o nauce Jana Pawła o wierze. Jak można pogodzić skalę nienawiści, jaka się przelewa ze środków przekazu, biegnie z ust polityków lub osób publicznych, i z przerażeniem stwierdzam, że to się przenosi na ludzi zwyczajnych. Już nie ma tej życzliwości, jaka kiedyś była, jakiegoś zrozumienia. Wszyscy mało się nie zagryzają. To jedno. A drugie, chciałabym, żeby ksiądz doktor uprzejmie wytłumaczył, dlaczego się mówi w kategoriach grzechu o tym, że jakiś ksiądz został odnotowany w tamtych czasach przez takie, a nie inne władze. Przecież to nie byli donosiciele, którzy robili to dla pieniędzy. Taka była władza, takie mieliśmy państwo. I wielu z nich ja zresztą znałam osobiście, bo już jestem starszą osobą i wiem, gdzie chodzili na rozmowy i co mówili. A dlaczego się to wszystko sprowadza przez ludzi młodych, którzy nie znają tamtych czasów, do takiego obrażania, potępiania, jakby ci ludzie nie wiem, jakie przestępstwo zrobili. A przecież ja już nie mówię o wybaczaniu w imię Boga, o wybaczaniu w imię wiary, bo ja nawet uważam, że tam nie ma nic do wybaczania. Trzeba było żyć w tamtych czasach i to rozumieć, a nie teraz opluwać, potępiać, tajny współpracownik, nie tajny. Przecież jakaś rozmowa z kimś to jeszcze nie znaczy, że to była współpraca. Jeśli ja kogoś spotkam i z kimś porozmawiam raz czy drugi, to nie znaczy, że jestem jego współpracownikiem. Więc jeśli to możliwe, to bym prosiła o ustosunkowanie się. Przepraszam, że może mówię niezręcznie, ale tyle wisiałam na telefonie i jestem co nieco zdenerwowana. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No wie pani, to jest trudne pytanie i na pewno tutaj, bo ono po prostu sięga bardzo takie w konkretne wydarzenia i sprawy ostatnie. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że myślę, że o wiele jakby trudniejszą sprawą jest tutaj, w tym wszystkim, nie nawet szukanie sprawiedliwości czy niesprawiedliwości i tak dalej, ale to, że jakby gubimy ten wymiar, że Kościół, my jako cały Kościół, żyjemy świętością Jezusa Chrystusa. Przecież niech pani popatrzy, jeśli tak chcą, mówi się o lustracji, o tym wszystkim, to Kościół od początku swojego istnienia robi lustrację, bo każdą mszę świętą zaczynamy moja wina. My nie mówimy, że my tu, proszę bardzo, jesteśmy super moralni i święci. My wskazujemy jedną rzecz na każdej mszy świętej. To myśmy zgrzeszyli. Jest w nas ta śmiertelna choroba, która wiedzie do śmierci, jeśli nie spotkamy Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy superhumanistami, którzy mówią, że wszystko, jeśli chcemy, zrobimy dobrze, bo tak mówi świat bez Boga. Ale mówimy, że jeśli nie spotkamy Chrystusa, jeśli się do Niego nie otworzymy, to naprawdę jesteśmy grzesznikami. I to widać w życiu. Chcemy dobrze, chce małżeństwo dobrze, pojawia się coś w nim, co ich rozdziela. Jest zawsze to, Kościół mówi, jest tym grzech. Słowem, co chcę powiedzieć? Że Kościół tutaj, czy musimy wracać do tej prawdy, że Kościół żyje świętością Jezusa Chrystusa. Sekta, religia partia chlubi się jedynie doskonałością lepszą czy mniejszą swoich, powiedzmy, członków. My mamy też świętych, nie? Świętych, ale świętych przez Chrystusa. Ja mówiłem, święci Kościoła też chodzili do spowiedzi. Też mieli swoje grzechy, często poważne grzechy. Jak weźmiemy Pismo Święte, Dawid z jego pokolenia pochodzi Jezus Chrystus. Był zabójcą, wystawił podstępnie. Ale ten sam Dawid jest wzorem człowieka pokornego, potrafi przyjąć konsekwencje. Nie zwątpił w miłosierdzie Boga. Nie zwątpił w Jego miłość. Święty Augustyn, biskup, doktor Kościoła, nie, był w sekcie. No tak, był w sekcie. Życie prowadził, jakie prowadził. Miał nieślubne dziecko. Nawrócił się i jest pierwszym, który do dzisiaj jego myśl, jego duchowość cenimy. Bo niech pani patrzy, to jest Kościół. I powiedzmy, wchodząc w tego typu, powiedzmy, tylko sprawiedliwość tego świata, gubimy coś bardzo cennego. I dajemy sobie narzucić kategorie, które nie do końca są nasze kościelne. Bo my nie o czym, nie mówię, że teraz się wyłączymy z tego świata i mamy nie patrzeć wszystkie sądy, bo jeśli jest publiczny grzech, publiczne zło, no to w jaki sposób człowiek, musimy ponieść tego konsekwencje. Ale ponad to wszystko mówię, Kościół żyje świętością Jezusa Chrystusa i w centrum stawia Jezusa Chrystusa, który może człowieka nawrócić. I tutaj właśnie w tym sensie, że to, co się mówi, że wyciąga się jakieś pozory, nie wiem, kogoś, jakiejś deklaracji, czy wymuszonej w jakiś sposób, nie? Czy no wiemy, jakie były czasy, jak pani mówiła, nie? Ktoś budował kościół, chciał materiały dostać, zaproponowano mu. To jest zwykła gra, powiedzmy, na psychologii i wytrzymałości psychicznej człowieka, wyczucie momentu, nie? I z tego robi się sprawę, nie? A jednocześnie jakby zostajemy dalej nierozliczeni z epoką, z systemem. Bo nie ma, powiedzmy, nie mówi się dokładnie, że system, komunizm, który pozwalał, nie wiem, niszczyć kościoły, burzyć je, żeby mordować w imię, nie wiem, dobra klasy, że był to system na przykład przestępczy na równi z hitleryzmem czy innym. Nie? Nie mówi się o tym. I tutaj, no nie chcę mylić tych porządków, nie? Ja nie jestem prawnikiem i tu nie chcę zagłębiać się w ten sposób, nie? Ale błąd jest ten, że się robi jakby krzywdę nam, taką, powiedzmy, pseudokatechezę się daje, że ludzie zaczynają wierzyć w Kościół o tyle, nie? O ile ktoś jakby partyjnie się sprawdza. Tymczasem, kiedy my w Kościele na pierwszego, na którego wskazujemy, jest święty, jest Jezus Chrystus, natomiast każdy z nas jest powołany do świadectwa, żeby iść za Nim, nie? Żeby iść za Nim. I to, że mamy publiczne wyznanie grzechów, nie w sensie, że mówimy o nich, ale że jest sakrament pokuty i to się dzieje na widoku Kościoła, bo nie jest ważne, nie chcemy wiedzieć, jakie tam publicznie, jakie ktoś grzechy zrobi, ktoś faktycznie się oskarża, jest to znak potężny nawrócenia. Że tym grzechem, którym niszczyliśmy ciało Chrystusa, to mistyczne Kościół, nie? Ten grzech odwołujemy, wyrzekamy się. Nie chcemy, powiedzmy, wyrzekamy się, pozwalamy, żeby Jezus Chrystus wziął go na krzyż. I to jest no, wielka tajemnica, do której też my osobiście, prywatnie jesteśmy zapraszani. Może wystarczy, bo nie wiem, za szeroko zdaje się, że chodzę troszkę w tych...
Nawet jest tak, że czas szybko nam ucieka, za chwilę godzina druga. Bardzo dziękuję księdzu, że ksiądz zechciał być z nami przed północą, podejmować temat. Myślę, że to, co ksiądz powiedział ku nawróceniu według Jana Pawła II też wiele wniesie, chociażby ustawienie tej taką właściwą opcję, żeby też mieć w swoim życiu. Ksiądz przed sobą ma też książkę ciekawą. To książka, którą można powiedzieć, ksiądz napisał o właśnie nauczaniu Jana Pawła II.
Tak, to jest no, książka właśnie tak, no nie sposób tutaj powiedzieć wszystko. Myśmy dotknęli tutaj najbardziej takich na bazie, powiedzmy, tego, co dzisiaj nas dotyka, żeby dyskusja była. Tu w mojej książce jeszcze przedstawiam całe spektrum właśnie, że jeśli człowiek nawraca się, jeśli odkrywa swój grzech, nawraca się do Chrystusa w Kościele, staje się bliżej Jego, to konsekwencje to ma takie też, że jesteśmy bliżej siebie. I to są konsekwencje ekumeniczne, całe nawrócenie ekumeniczne. Nie, tutaj u papieża jest bardzo takie jasno widziane. Zresztą ciekawą rzecz papież napisał jako pierwszy papież encyklikę o ekumenizmie Ut Unum Sint, gdzie tak pięknie mówi o nawróceniu, nie boi się o nim mówić, bo czasem nawet ja widziałem, że jakby ludzie się mówią, jak to, ja mam się nawracać, chodzę do kościoła i tak dalej, nie do końca rozumiemy ten termin. Tymczasem papież w tej encyklice mówi, że żeby ten prymat mógł dobrze być sprawowany, to trzeba się modlić o moje nawrócenie, tego papieża i każdego papieża, że ono się zasadza właśnie na modlitwie Chrystusa, prymat Piotrowy o nawrócenie Piotra. No bo wiemy, jakie Piotr miał pomysły, nie? I Chrystus nawet nie waha się nazwać go szatanem. W tym sensie, o ileż bardziej my możemy widzieć, że potrzebujemy nawrócenia. Jeśli nie mamy tego jakby impulsu, nie? Że potrzebuje nawrócenia, to można powiedzieć, że coś jest z nami nie tak. Nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Tu jest ta później kwestia nawrócenia też w życiu politycznym, ekonomicznym i społecznym. To jest mniej więcej, to jest jakby tak troszkę, żeby przedstawić myśl papieża, w tej książce to zawarłem. Starałem się zawrzeć, bo na ile się to udało, czytelnicy mogą ocenić.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Jerzy Król. Mamy nadzieję na kolejne spotkania na antenie Radia Maryja. Już teraz zapraszamy gorąco.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Naszym gościem słyszeliśmy, był ksiądz dr Jerzy Król, mówiliśmy o nawróceniu. Wcześniej ksiądz podejmował temat filary duchowości małżeńskiej w audycji dla małżonków i rodziców.